Dziś w studiu Radia Doksa państwo pani Krystyna i Józef Adamów. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Są z nami także Maryla i Staszek Kukułowie. Witam was serdecznie.
Dobry wieczór.
Oraz ksiądz Paweł Landwójtowicz, kierownik decyzjalnej poradni rodzinnej. Witam księdza, szczęść
witam,
Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Proszę państwa, temat dziś zapowiadany. Trudna sztuka bycia szczęśliwym w rodzinie. Czyli o tym, jak różne trudne doświadczenia przekuwać na coś, co scala rodzinę, jak dostrzegać i doceniać to, co się ma, nie skupiać się na brakach. Pierwsze moje pytanie, czy temat jest w ogóle zasadny, czy szczęście jest jakąś trudną sztuką, czy tak sobie może to w ogóle wymyśliłam, nie trafiając w sedno, czy macie takie myślenie, że szczęście jednak jest jakimś trudem? Ja tutaj patrzę na panią Krystynę, bo powiedzieliście podczas waszej ostatniej audycji, że trzeba podjąć jakąś decyzję, że podjęliście decyzję, tak? Postanowiliście na radość. Czy ze szczęściem jest podobnie? Czy to jest kwestia decyzji, kwestia wypracowania, kwestia splotu okoliczności, przypadków tego, jak się życie układa? Jak to jest z tym szczęściem? Rodzinnym. Pytam dzisiaj o rodzinne, dlatego że Polacy pytani o to, co jest dla nich najważniejsze, właśnie najczęściej odpowiadają rodzina. I wokół tej rodziny chciałabym, abyśmy się dzisiaj skupili. Trudno czy nie trudno, czy łatwo z tym szczęście?
No, to może ja zacznę. Wydaje mi się, że nie jest prosto, ale nie aż tak trudno, żeby powiedzieć, że to jest nieosiągalne. Często słyszałam, jak ktoś do kogoś mówił, albo też do mnie mówiono: ty to masz szczęście. W różnych dziedzinach. I przyznam się, że każdorazowo się zastanawiałam, to nie było takie dla mnie, dlaczego, skąd, co masz na myśli, pytałam niejednokrotnie, albo nie pytałam, ale siebie zapytywałam, co on chce przez to powiedzieć, czy ona. No, wymaga pracy, wymaga odwagi, ale przede wszystkim pracy, ale to jest radosne, bo to, jak jest praca i wiara w to, że jest to osiągalne dla człowieka, który wybrał drogę, tą właśnie drogę rodziny, za mąż pójścia, ożenienia się, założenia rodziny, to na pewno wymaga pracy. To nie ulega wątpliwości. Czasem nawet powiem, że trzeba tak przecierać to czoło.
Nie jest to coś, co spada z nieba i po prostu mamy?
Nie spada. Nie spada, aczkolwiek jeśli nam się zdarzy taki splot okoliczności, które możemy nazwać szczęściem, to ja myślę, że trzeba podziękować w pierwszym rzędzie Bogu, że takie coś nas spotkało. Taki cud, taki dar. A potem to zakasać rękawy i ciągle mieć w azymucie ten cel.
Ciekawa jestem, bo to pewnie też nie jest tak, że w każdym przypadku to jest jednakowo. Pewnie to też zależy od tego, jakim się jest człowiekiem. Jedni być może mają w sobie taką gotowość na bycie szczęśliwym mimo wszystko, a inni nieszczęśliwym także mimo wielu dobrych rzeczy, które mają. Nie wiem, czy spotykacie się z takimi postawami, czy być może u siebie też zaobserwowaliście gdzieś takie myślenie, że gdzieś w którymś momencie życia coś trzeba było przełamać, zmienić myślenie na ten temat. Jak to jest z tymi doświadczeniami, które... Czy to jest tak, bo no mówi się, że kocha się kogoś nie za coś, ale mimo wszystko. Czy ze szczęściem jest podobnie, że ze szczęściem rodzinnym, że warto być, można być szczęśliwym nie tylko wtedy, kiedy wszystko nam się pięknie i cudownie układa, ale wtedy, kiedy generalnie los nas nie oszczędza.
Myśmy kilka dni temu z Marylą rozmawiali o tym właśnie temacie. I właściwie rozpoczęliśmy od tego, że trzeba by sobie, to ja tak lubię, zdefiniować, określić, o czym mówimy. Mówimy o szczęściu rodzinnym, czyim szczęściu, moim, twoim, o naszym szczęściu. Mówimy i co to, pytaliśmy siebie, co to oznacza dla nas dzisiaj. Bo właściwie tak to trzeba sobie stawiać.
Staszek, jak matematyk, chciałeś rozebrać na czynniki pierwsze.
Tak, jeżeli się to zdefiniuje, nazwie, to stwierdzimy, że jest na plus, jesteśmy szczęśliwi i po prostu to będzie zdecydowanie prościej. I doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście możemy mówić o tym etapie życia dzisiaj, który mamy, o dniu dzisiejszym. Czy jesteśmy szczęśliwą rodziną? A rozpoczęliśmy od tego, czy jesteśmy szczęśliwi ze sobą, w naszym małżeństwie, te 43 lata już mając za sobą. Co to znaczy, że jesteśmy szczęśliwi, że jest nam dobrze, że czujemy się bezpiecznie? Te elementy takie pozytywne, które żeśmy sobie nazwali i znaleźli w naszym małżeństwie, to tak gdyby części składowe tego pojęcia szczęścia.
A ciekawa jestem, bo jeszcze to, o co pytałam, prawda? Czy ludzie mają pewne predyspozycje, bo nie wiem, proszę księdza, jak to wygląda z perspektywy poradni, czy czasami młodzi ludzie, którzy wchodzą gdzieś w małżeństwo, budują dom, rodzinę, mają jakąś wizję szczęścia swoją, utkaną z bardzo różnych jakby doświadczeń, literatury, filmów i tak dalej, czasami z dobrych lub złych doświadczeń innych. I nagle ta rzeczywistość gdzieś tam z tą wizją im się nie spaja. Czy to jest powód do tego, czy to bywa powód do tego, że ludzie czują się nieszczęśliwi, że czują, że te rodziny są niespełnione, że coś tutaj nie gra. Po prostu przychodzą z takim żalem i pretensją, no nie tak miało być to wszystko.
Myślę, że ludzie, którzy przychodzą do poradni, przychodzą raczej z takimi objawami, po których, dzięki którym rozpoznają, że coś jest nie w porządku. Myślę, że gdy przychodzą do poradni, już nie są na poziomie poszukiwania szczęścia. Raczej już są na etapie jakby
unikania szczęścia.
Dokładnie. Jakby wydobywania się z takiego etapu, gdzie już jest to takie ciemnowictwo. Natomiast jeśli pani to wcześniej zadała takie pytanie, więc wydaje mi się, że każdy człowiek pragnie szczęścia. Ono jest gdzieś tak bardzo w nas głęboko zapisane, ale do końca nie wiemy, co to jest to szczęście. Natomiast...
Mimo, że, przepraszam, jesteśmy karmieni definicjami, cytatami w ogóle wszelkiego rodzaju.
Niektórzy uważają, że człowiek szczęśliwy to ten, który jest spełniony albo który ma zaspokojone wszystkie potrzeby. Ale mając wszystko, można być równie nieszczęśliwy. Czyli chodzi jeszcze o coś więcej, o jakiś taki uśmiech, o jakąś iskrę, o jakieś przeświadczenie, że gdzieś tam to, co się wydarza w życiu, ma sens, układa się w jakąś drogę, która daje poczucie, że jest się na tej drodze w określonym kierunku i ten kierunek jest jakoś poszukiwany. Nikt nie mówi, że te drogi są proste, że one są łatwe, czasami są bardzo kręte i na tych drogach często się potykamy, ale gdzieś tam nieustanny wysiłek bycia razem, bo mówimy o szczęściu rodzinnym, pozwala odnajdywać ten skarb.
Ciekawe jestem, bo to jest też pytanie właśnie o te wizje, o te wyobrażenia. Nie wiem, czy państwo, zanim jeszcze postanowiliście zawrzeć związek małżeński, zostać mężem i żoną, mieliście jakieś wyobrażenie swojego domu, swojej rodziny, czy rozmawialiście o tym i co się potem w życiu z takimi wizjami dzieje, jak one się zmieniają? Czy to dobrze mieć takie wizje gdzieś na początku tej drogi, czy lepiej tak się otworzyć na to, co życie niesie?
Tak, myśmy mieli wizję, pamiętam, i tą wizją było poczęcie dziecka, dziewczynki i nadanie jej imienia Dominika. I tak się stało. Także wizja spełniona. Przyznam, że innych wizji takich, że mogłabym je skonkretyzować w tej chwili, nie było, poza dobrze wypełnionym obowiązkiem. Później, w miarę upływu lat, poszukiwanie woli Bożej i chęć wypełniania tej woli Bożej właśnie na kanwie małżeństwa i rodziny, ale to już przyszło z doświadczeniem i z dojrzewaniem. I to jest piękne i to trwa. U nas to się właściwie przełamało w 40 dopiero roku małżeństwa. Kiedy było tak trudno, bo tak jakoś się układało, że było bardzo trudno i padła propozycja, ażeby pojechać do Leśniowa, do Maryi. Tak. Tam otrzymaliśmy przepiękne błogosławieństwo, bardzo, bardzo długie. Nic z tego błogosławieństwa nie pamiętam, ale ono zmieniło bieg rzeczy. Rzeczywiście. Od 7 lat w naszym małżeństwie dzieje się tak dużo pięknych, różnych rzeczy, ciekawych, trudnych, ale się dzieje.
Czy to była jednomyślna decyzja państwa? Czy
ktoś to tutaj była narzucona musiał... przeze mnie, ale wczoraj doszłam do wniosku, że Maryja na nas czekała. bo pierwszym moim zetknięciem z Maryją to był czas, powiedzmy, mojej pierwszej dekady życia. Potem urwała się ta nić i bardzo długo szukałam kontaktu. Nie było. Nie było Maryi w moim życiu. I to był ten moment, właśnie po 40 latach małżeństwa. Ale zdałam sobie z tego sprawę dopiero wczoraj. Myślę, że też z racji tego spotkania. Także jestem bardzo wdzięczna Bogu za to.
Panie
za to
Józefie,
odkrycie.
Kiedy pan dzisiaj myśli o tym, tutaj żona mówi, narzuciłam trochę tą decyzję, żeby pojechać. Trudno było przyjąć to jako swoje?
Wydaje mi się, że aż tak trudno nie było. A to wynikało i wynika przede wszystkim z tego, że cofając się o tych prawie 50 lat, ja od kilkunastu, mając kilkanaście lat, modliłem się o dobrą żonę. Nie bardzo wiedziałem, jak to dobro ma wyglądać. Ale później po ożenku powiedziałem sobie, że nie mogę narzekać na takie czy inne niedociągnięcia ze strony tej mojej dobrej żony, bo taką mi Panie dałeś.
Tak mi się wydaje. Zaufał Pan, tak? Że to jest to dobro, które, się panu, które Pan chciał.
Tak, tak miałem zdefiniowaną dobrą żonę i tak tą dobrą, bardzo dobrą żonę przyjąłem.
Proszę Państwa, niedociągnięcia, takie czy inne niedociągnięcia. Życie też ma swoje takie czy inne niedociągnięcia. Wracam do tego pytania o trudne szczęście rodzinne. Czy mieliście takie sytuacje, że mieliście takie poczucie, że szczęście Was w ogóle opuściło, że no nie tak miało być, że modliliście się o coś innego, chcieliście czegoś innego?
No pewnie, że tak. No, u nas, a chyba jesteśmy takim normalnym małżeństwem, to znaczy zwykłym małżeństwem. Podejrzewam, że podobne emocje czy podobne przeżycia ma wiele, wiele małżeństw u nas na świecie. Mogłabym zaryzykować nawet powiedzieć, były momenty trudne. I wydawało się, że się nie owali na nas, że przed nami są wszystkie bramy pozamykane i nie ma klucza i nie ma w ogóle na pytanie, a kto to wszystko pozamykał, to tylko bunt w człowieku, ale szybko przechodzący na szczęście. Nie wiem, skąd braliśmy tą siłę, żeby jakoś powiedzieć sobie, że trzeba to przyjąć.
Bo to jest ten kluczowy moment, wszystkie bramy pozamykane, tak? I teraz mówisz, Marylko, nie wiem, jak to się stało, że przechodziliśmy.
Ja myślę, że na pewno jakaś pokora, to znaczy ja zwykle... Może należałoby zacząć, ładnie jest zacząć mieć pod ręką ramię Staszka, bo to jest prawda. A jednak powiem, że pierwsza moja reakcja to było spuszczenie głowy, ale nie dlatego, żeby sobie popłakać gdzieś tam, chociaż i płacz w poduszkę też był, ale dość szybko z tego wydawało się, że wychodzę. I rozwiązanie trudnych sytuacji w wypadku naszej rodziny zawsze następowało, prawie chyba zawsze, ryzykowne powiedzieć zawsze, więc powiem prawie zawsze, natomiast czasem okazało się, że dostawaliśmy coś nadspodziewanie nowego, zaskakującego, które nas radowało i mówiliśmy sobie, o jak dobrze, że przetrzymaliśmy to. No i powtarzam jeszcze raz, po raz drugi, bo to jest niebywale ważne, że byliśmy wtedy zawsze razem.
Też nie oczekuję Ameryki, mówiąc, że to wszystko wynieśliśmy z naszych domów rodzinnych. My jesteśmy z tych czasów, gdzie się jeszcze wszystko naprawiało, a nic nie wyrzucało. W związku z tym rzeczywiście było powiedziane, że była przysięga małżeńska, czyli coś, co traktowaliśmy niesłychanie serio i że cię nie opuszcza aż do śmierci i trzeba robić wszystko, aby tej przysięgi dochować. Być może nie wszystkie działania, czy nawet na pewno nie wszystkie działania były dobre, nie wszystkie działania były takie, które nie niosły bólu, a tylko samo dobro. Szukaliśmy różnych dróg, czyli szukałem różnych dróg, ale zawsze był ten cel podjąć wszelkie działania dla uratowania małżeństwa, dla niedopuszczenia myśli o rozwodzie, o rozejściu.
Proszę księdza, bo teraz tak, co jest jakby naturalnym, bo teraz tak, jeśli słuchają nas osoby, którym są w jakimś trudnym czasie, to też, żeby zdjąć z nich taki odium, taki, no, że trzeba być szczęśliwym, prawda, trzeba się czuć szczęśliwym. Teraz, co jest takie naturalne, bo ten bunt, ten żal, te pozamykane drzwi, ta niemoc taka, to jest też naturalne, tylko jakby prawdopodobnie chodzi o to, żeby to nie stało się nawykiem, a tylko jakimś etapem przejściowym.
Można tutaj mówić o różnych jakby spojrzeniach. Możemy mówić o takich sytuacjach, które nazywamy kryzysami, ale kryzysy są rozwojowe. Bo trzeba przez nie przejść, żeby czegoś się nauczyć. Czasami trudno jest przez nie przechodzić, ale bycie w tym kryzysie staje się szansą.
Ale i będąc w tym kryzysie, mało kto o tym wie, w tym czarnym punkcie.
Znaczy, ja myślę, że te osoby, które znajdują się w kryzysie, szczególnie małżeńskim, czy jakichś sytuacjach trudnych w rodzinie, myślę, że to przeżywamy i czujemy. Jest trudno, jest wówczas jakoś tak ciemno dookoła i jakoś nie widać słońca, które by wychodziło za chmur.
To, co Marylka nazwała, wszystkie drzwi pozamykane.
Tak, dokładnie.
Trafnie.
Natomiast to doświadczenie może stać się takim przełomowym doświadczeniem, bo jeśli są te wszystkie drzwi pozamykane, wówczas no, trzeba się gdzieś tam w sobie odnaleźć, trzeba sobie postawić na nowo pytania, co jest ważne, w którą stronę, którędy chcemy iść, jakie kroki poczynić. I wtedy czasami paradoksalnie otwierają się takie drzwi albo okazuje się taka droga, która na początku, gdy się wchodziło w ten kryzys, wydawałoby się, że nigdy by ją się nie poszło. I właśnie ta sytuacja kryzysowa czasami otwiera oczy na coś zupełnie nowego, odkrywczego. I dla mnie możliwość towarzyszenia osobom, małżeństwom, które przychodzą i mówią, że jest im trudno, dla mnie, gdy osoby takie są w stanie to określić i powiedzieć, potrzebujemy pomocy, gdzieś właśnie poszukać, żeby poszukać, by otworzyć te drzwi, to jest dla mnie wówczas takie osoby stają się takimi, nie wiem, znakami, albo ja mam dla nich ogromny szacunek, bo są to osoby, które gdzieś tam pomimo trudów, pomimo czasami już takich braku sił, podejmują decyzję, że jeszcze spróbujemy. I wówczas te takie trudne, ciemne sytuacje stają się bardzo często szkołą, kiedy człowiek zaczyna dojrzewać. Bo to, co Państwo powiedzieliście, rozwijamy się nieustannie, to znaczy dojrzewamy. I możliwe, że te sytuacje trudne są dane po to, żeby choć odrobinę wejść na wyższy poziom dojrzałości, może wtedy zobaczyć to troszeczkę z innej perspektywy. Jest cała teoria, która mówi o tak zwanej dezintegracji pozytywnej pana profesora Dąbrowskiego, która mówi o tym, że żeby wejść wyżej, trzeba czasami zdemolować to, co było wcześniej, żeby z tych cegiełek, z tych puzli na nowo poskładać coś zupełnie nowego, bardziej adekwatnego do tego etapu, w którym się dzisiaj znajdujemy.
Pytanie tylko zasadnicze, jak tego dokonać, czy jak szukać pomocy, tak? Jakimi metodami gdzieś próbować wskoczyć na ten wyższy poziom, bo nie wiem, czy to nie jest kluczowe jednak, że ta konieczność, czy ten nawyk takiego rozglądania się dookoła i szukania, tak? Czy być może jest ktoś, jakieś miejsce, kto mógłby pomóc jakby w tym trudnym momencie?
Ja myślę, że na początku każda para, każdy związek ma swoje samodzielne siły i warto na nich się oprzeć i przede wszystkim próbować samodzielnie, bo to jest też samoaktualizacja, samorozwój. Trzeba też sobie jakoś zaufać, że w nas są ogromne potencjały, bo są. I jest, oczywiście przychodzi pewien moment taki kulminacyjny, gdzie człowiek dochodzi właśnie do tej ściany, widzi wszystkie drzwi zamknięte i może wówczas przychodzi taka decyzja, którą warto wówczas omówić wspólnie. że potrzebujemy kogoś pomocy na zewnątrz.
Ale nie pomijać tego etapu.
Nie, nie, oczywiście. Wydaje mi się, że trzeba przejść ten początek, kiedy ludzie próbują, małżonkowie próbują, rodzice próbują jakoś odnaleźć swoimi siłami, bo to jest niezwykle cenne. I zazwyczaj jest tak, że przecież posiadamy różnego rodzaju umiejętności, sposobności. Mamy też bliskich, mamy też przyjaciół, z którymi możemy rozmawiać. I te wszystkie zasoby, które są najbliższe, takie bardzo naturalne, warto z nich skorzystać. Natomiast potem, gdy już przychodzimy właśnie, spróbowaliśmy wszystkiego, a nadal te drzwi jakoś nie otwierają się, te zawiasy są jeszcze za bardzo zaśniedziałe i nie da się jakoś uchylić, żeby znaleźć nowe rozwiązanie, nową rzeczywistość, warto wtedy poszukać kogoś, komu będzie można spróbować zaufać.
Dużo mówimy tutaj o małżeństwach, o szczęśliwych małżeństwach, o takim walczeniu o to szczęście małżeńskie i często też tutaj w tych programach mówimy, że szczęśliwe małżeństwo, dobre małżeństwo to szczęśliwa, dobrze funkcjonująca rodzina. Ale czy zdarzają się sytuacje, że są dobre i szczęśliwe małżeństwa, ale nieszczęśliwe rodziny? Że coś się gdzieś wymyka spod kontroli? Czy może w ogóle coś takiego zaistnieć?
Nie wiem. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Raczej wszyscy wskazują, że ten fundament życia małżeńskiego
jest gwarantem.
Oczywiście tam są różnego rodzaju potem trudności, bo w relacjach rodzicielskich, wychowawczych, rozwój dzieci, ich dojrzewanie przynosi różnego rodzaju kłopoty. Niemniej ten fundament, ta stabilność małżonków, rodziców, jeśli ona istnieje, albo też wzrasta, rozwija się, dojrzewa też do różnych wyzwań, które się pojawiają w życiu, wydaje się, że jeśli to jest, to można pokonać góry.
Że wtedy te zasoby są tak bogate, że jest i te umiejętności, narzędzia gdzieś same się wykształcają.
Dokładnie, ale oczywiście życie jest bogate i trudno jakby czasami los płata różnego rodzaju figle, pojawiają się różnego rodzaju wydarzenia, które działają tak rozdzielająco.
Burzą schemat.
Dokładnie, więc trudno mówić w życiu o wszystkim, że zawsze, wszędzie i wszyscy, natomiast zazwyczaj jest tak, że jeśli ten fundament małżeński rodziców jest jakoś stabilny, który przeszedł swoje i jest już doświadczonym, to daje to duży potencjał i gwarancję dalszego rozwoju. Chociaż tak jak mówię, los, wydarzenia,
ale bardziej jest to na zasadzie takich
tak się wydaje
niespodzianek życiowych. Proszę Państwa, ale kiedy tak, przychodzi trudny czas, bo teraz już bardzo konkretnie bym chciała usłyszeć, jakimi myślami, jakimi przekonaniami, czy też jakimi ludźmi dookoła karmicie się w takich sytuacjach, kiedy te drzwi są pozamykane, kiedy dzieje się źle, bo to są już teraz bardzo konkretne takie schematy myślowe, które mogą nas albo wpędzić w jeszcze większą czarną dziurę, albo po prostu próbować nas gdzieś z niej wyciągnąć. Czy macie takie sprawdzone już po tylu latach życia małżeńskiego, rodzinnego, takie zestawy własnych myśli, które wam pomagają?
Tak, owszem, dla mnie tymi zamkniętymi drzwiami, tak sobie w tej chwili zdałam sprawę, w naszym małżeństwie było to, że chciałam bardzo męża zmienić. I jak długo to trwało, tak długo niestety nie było marszu do przodu. Była męka i udręka. I dopiero właśnie ten czas 40 lat, udanie się do Maryi, w zasadzie zmieniło moje myślenie. Mój mąż się nic nie zmienił, ale moje myślenie się zmieniło, oczekiwania, i w tym momencie zaczęłam bardziej się zastanawiać nad sobą, nad możliwością, co mogę tutaj zmienić w sobie. I powiem, że tak konkretnie i namacalnie towarzyszyło mi Słowo Boże, Pismo Święte. I w zasadzie od niedawna dopiero to zwerbalizowałam, że poznanie Jezusa to jest poznanie siebie. I to jest takie bardzo konkretne i wymierne. Jestem za to bardzo, bardzo Panu Bogu wdzięczna, że tak właśnie tą drogą szłam.
A nie miała Pani takiego poczucia, czy takich myśli czasami, że te 40 lat bezowocnych prób zmieniania męża to trochę była strata czasu?
Nigdy. Ja po prostu brałam dwa razy ślub. Może od tego zacznę. Najpierw był ślub przed Panem Bogiem i mężem. Moim punktem wyjścia była wierność, ale niedługo, 2 miesiące minęły. I już załamało mi się to moje myślenie, prawda? I postanowiłam zrobić coś, co robiłam przez ostatnie 10 lat w swoim życiu, kiedy byłam tylko ja. Chciałam wyjechać nad morze na 3 miesiące, tak jak to bywało właśnie przez te okresy. Wsiadłam do pociągu, mąż mi oczywiście wyraził zgodę na ten wyjazd, ale z Wrocławia wróciłam w te pędy z powrotem do domu, bo to już nie byłam ja. To już byliśmy my. I w tym momencie sobie zdałam sprawę, że zostawiłam właśnie tą drugą stronę, prawda? I to był moment zwrotny na samym początku. I już potem konsekwencje tego odkrycia, myślenia, postępowania ciągnęły się. I mimo, że było tak bardzo trudno, pewnie, że gdzieś tam były momenty, że może jak byłoby inaczej, z kimś innym byłoby lepiej. Były, nie powiem, ale nigdy nie obracało się to w jakieś konkretne działanie, postępowanie, nigdy. Także wiedziałam, że jesteśmy sobie zadani. Wiedziałam też, że nie jesteśmy łatwi dla siebie, ale tym bardziej to było wyzwanie, prawda? Ale już do pracy nad sobą, a nie chęć zmieniania drugiego człowieka. To był bardzo poważny błąd, który zabrał mi bardzo dużo energii z życia.
Ale nie był czasem zmarnowany.
Na pewno nie.
Tak. Czyli mają państwo wszelkie kompetencje, żeby mówić o trudnym szczęściu rodzinnym.
Tak.
Ja pozwolę sobie w części nie zgodzić się z Krysią. Bo mnie się
Proszę się czuć bezpiecznie.
Bo mnie się wydaje, że troszkę się po tym Leśniowie zmieniłem. Wcześniej mnie się wydawało, że ja jestem od spraw męskich, od podejmowania decyzji. Nie ma co wdrażać to, zaznajamiać Krysi, o szczegółach rozmawiać. Ja jestem od decyzji. Po drugie, chyba byłem zbyt przejęty moim patronem, świętym Józefem, który ani jednego słowa nie znam wypowiedzianego przez niego. I byłem milczkiem. Po Leśniowie, to się zbiegło z moją chorobą, chyba zaczęliśmy więcej rozmawiać. I to z mojej strony też, bo Krysia zawsze taką kochaną gadułą była.
Czyli po 40 latach małżeństwa pan przemówił.
Przemówiłem, tak.
To jest cud, nie?
Dotarło do mnie, zdałem sobie z tego sprawę, że mam, nie boję się tego powiedzieć, skarb w domu. Wiele było zdarzeń, nie żebym kontrolował, żebym sprawdzał, gdzie Krysia się sprawdziła po prostu. To do mnie dotarło. Natomiast, ale to może później.
Trudna 40-letnia droga dochodzenia do takiego momentu. Państwo przyznają, że to jest imponujące i myślę, że jest to takim też dużym pocieszeniem dla osób, które nas słuchają. Krótka przerwa, proszę państwa, po niej wracamy do naszej rozmowy.